antena.
Szybciej.
Wolna antena.
Radia Wnet.
Tu Radio Solidarność.
Tu Radio Solidarność.
Dobry wieczór, Sylwia Reszczyńska. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej kolejnej audycji, audycji Radia Solidarność. Naszym gościem miała być dzisiaj profesor Jadwiga Staniszkis. Niestety rozchorowała się i zaprosimy panią profesor, jak tylko wyzdrowieje. Natomiast mamy dzisiaj gościa równie świetnego. Naszym gościem jest dzisiaj Bolesław Orłowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor w Instytucie Historii Nauki PAN. Ale może zanim zaproszę Państwa na rozmowę, którą przeprowadzi Andrzej Gelberg.
Kiedy myślimy o rozwoju techniki, myślimy też o innowacyjności, o niezbyt dobrej jakby pozycji naszego kraju, ale to nie będzie jednak głównym przedmiotem naszej rozmowy i te obawy nie będą tym głównym nurtem tej rozmowy.
No, ale nie będą wyrwane z kontekstu. Panie profesorze, pan interesuje się, pańskie zainteresowania naukowe dotyczą historii nauki i techniki. Napisał pan kilkanaście książek. Ja takim punktem, który pana szczególnie interesował, widzę w dwóch chyba książkach, nawet chyba jedną mam z dedykacją, opisuje pan dokonania polskich inżynierów i naukowców, często całkowicie nieznane. Pan zajmuje się również popularyzacją osiągnięć naszych rodaków i chciałem teraz zadać pytanie takie. Otóż dzisiaj w III Rzeczpospolitej właściwie nie potrafiłem sobie wyobrazić, czy znaleźć jakiejś dziedziny, czy jakiegokolwiek produktu, który byłby takim czołowym produktem światowym, taką Nokią fińską w Polsce. Natomiast w okresie międzywojennym nasi inżynierowie robili wspaniałe rzeczy. Również w okresie II wojny światowej dla wojska, dla zwycięstwa również robili. I myślę, że o tym też trochę porozmawiamy. Dlaczego tak się dzieje?
Dlaczego? To jest w ogóle bardzo trudne pytanie. Możemy tylko próbować jakoś domyślić się tego. Dlaczego się teraz dzieje niedobrze pod tym względem, bo się dzieje niedobrze?
Do tego wrócimy. Ale dlaczego było takie tak
jeszcze
świetnie
mamy
było?
Brak perspektywy, żeby to tak dokładnie powiedzieć. Natomiast raczej jest bardzo zastanawiające, dlaczego Druga Rzeczpospolita, przecież po okresie rozbiorów bardzo długich, prawda, i znękana kryzysem światowym, bo przecież też w tym czasie był ten wielki kryzys, potrafiła tak wysoko właściwie się ustawić, jeśli chodzi o sprawy techniki i nauki, bo wbrew temu, co często się mówiło, niechętnie, że była zacofana, to z dzisiejszej perspektywy wydaje się, że ona była właściwie ponad miarę oczekiwań dla kraju tej wielkości i w tej strefie geograficznej była doskonała pod wieloma względami, bo miała kilkunastu co najmniej ludzi, którzy należeli do czołówki światowej w zakresie techniki. No i poza tym robiła niesłychane rzeczy, na przykład nasz przemysł lotniczy przedwojenny, prawda? Bez przemysłu samochodowego, bo normalnie wszystkie kraje na bazie silników samochodowych budowały lotnictwo. Otóż w Polsce nie było w ogóle właśnie przemysłu samochodowego prawie do końca, bo tam były pewne próby, ale to były niezupełnie udane.
Na Żaraniu była montownia.
Tak. Natomiast nasze lotnictwo było przez Niemców klasyfikowane w drugiej czwórce na świecie. Pierwsza czwórka to była Anglia, Francja, Włochy i Niemcy, a druga Stany Zjednoczone, Holandia, Czechosłowacja i Polska. Proszę bardzo. Więc taka rzecz. I to przecież byli wszystko młodzi ludzie. To byli ludzie 30-letni mniej więcej, którzy to robili i którzy podejmowali takie wyzwania.
Ale przecież nie tylko przemysł lotniczy, bo no Centralny tylko Ośrodek Przemysłowy...
To była osobna sprawa.
To była osobna sprawa. Gdynia, osobna sprawa. Chemia, na przykład, zakłady chemiczne.
Więc Centralny Okrąg Przemysłowy to była rzecz niezwykle ciekawie pomyślana. Bo tak, z jednej strony to miało być zaplecze dla obronne, najdalej położone od niebezpiecznych granic. W takim widłach Wisły i Sanu głównie. Ale poza tym to miała być kwestia taka, że na tych terenach było duże bezrobocie, że na tych terenach były dostępne rozmaite surowce w pobliżu, prawda? A poza tym chodziło również o to, że Śląsk, który był najbardziej uprzemysłowiony, mógł wpaść w ręce niemieckie bardzo szybko po zaczęciu wojny. Między innymi dlatego doprowadzono gaz ziemny do Stalowej Woli i tam były pierwsze piece hutnicze, wielkie piece opalane gazem w ogóle w skali światowej. Właśnie po to, żebyśmy nie byli no, odcięci od paliwa, prawda, śląskiego. No i miało być takich 400 zakładów. One, oczywiście to nie jest dużo, ale to wszystko były zakłady na najwyższym poziomie światowym. Stalowa Wola została zbudowana w ciągu jednego roku. To w ogóle rzecz niespotykana. 1 stycznia położono kamień węgielny, w czerwcu oddano osiedle dla robotników, we wrześniu pierwszy spust Wielkiego Pieca, w grudniu były już działka Boforsa. Pierwsze wyprodukowane. Zresztą Bofors przysyłał swoich specjalistów do Stalowej Woli, żeby sprawdzili, jak Polacy robią te działka, bo Polacy robili lepsze działka od nich.
To były działka przeciwlotnicze, tak?
Tak. I na przykład w tej chwili spotkałem się z takimi panami, którzy w Archiwum Akt Nowych przeglądają raporty niemieckich inżynierów, którzy w mundurach Wehrmachtu przyjechali tutaj w czasie okupacji, kiedy zostało to zajęte. Raporty z tych zakładów, które przecież zasilały Wehrmacht wtedy, są pełne peanów na temat polskiej technologii, która była stosowana tuż przed wojną.
Panie profesorze, no ciśnie się na usta pytanie, jakim cudem?
No właśnie. Nie wiem, no oni się strasznie wtedy przejęli tym, że odzyskali niepodległość.
I co, erupcja talentów?
Coś takiego jest, bo na przykład to, że w czasie II wojny światowej bardzo dużo polskich ulepszeń, powiedzmy ulepszeń urządzeń technicznych przydatnych militarnie było, no specjaliści, którzy o tym wiedzą, twierdzą, że właściwie to był nasz ważniejszy wkład niż udział naszej armii w tych operacjach wojskowych.
Czwartej co do wielkości, z czym...
Czwartej, tak, bo lepszej od Francji.
Lepszej, prawda? Od Francji. Ta.
Oczywiście, ale mimo to, że z armii możemy być dumni, to te nasze osiągnięcia, bo tam był peryskop Gundlacha, pierwszy dający pełne pole widzenia czołgowy peryskop. Poza tym był, proszę Państwa...
Kto nazwisko? Kto jest?
Gundlach to był taki oficer, który pracował w PZ-Inż, czyli w
Państwowych Zakładach Inżynierii.
Tak, wojskowe były. I w 1937 roku wynalazł ten peryskop. Zaczęto go produkować we Lwowie, ale wybuchła wojna, prawda? I to robiła firma zaprzyjaźniona brytyjska, która z nami miała kontakt. Gundlach nie zdążył się ewakuować z Francji, bo do Francji dotarł i spędził we Francji okupację niemiecką, a po wojnie zaczął dochodzić swoich praw, bo wszystkie strony już używały tego. No i po wojnie był proces. Na tym procesie Gundlach wygrał 87 milionów franków, z czego po zapłaceniu kosztów sądowych i podatków zostało mu 17 milionów. To były stare franki, więc to nie było tak dużo. Kupił sobie za to posiadłość pod Paryżem i hodował pieczarki.
Tak to... inne nazwiska, inne dokonania z tamtego okresu. Takie drugi gość to jest
Kosacki, Józef Kosacki. Obecnie jest jego imienia Szkoła Wojskowa we Wrocławiu. To był człowiek, który już przed wojną, oni zaczęli nad tym pracować, nad wykrywaczem min elektromagnetycznym, bardzo ciekawym, który on zrealizował w 1941 roku w Anglii. No i pierwszy raz zastosowano po bitwie pod El Alamein do rozminowywania pól tych minowych. Tak. No, był mniej więcej 8-krotnie bardziej wydajny od poprzednio stosowanych. Także pamiętamy, że kiedyś taki niechętny bonza telewizyjny, niechętny Polakom, powiedział taki dowcip, że polski wykrywacz min to jest tupanie nogą, prawda? Wszyscy się z tego bardzo śmieli, bo to w ramach tych Polish jokes.
No niedouczony.
Tak, więc właśnie. MSZ się obraził, Kongres Polonii się obraził. A gdyby wiedzieli o tym, że tak było, to przecież wystarczyło powiedzieć o tym, że ten wykrywacz min, który cała armia brytyjska używała pod koniec wojny, no był 8-krotnie lepszy od innego.
I to była polska zasługa.
I lepiej jest mieć wiedzę i odpowiedzieć w ten sposób, niż się obrażać, prawda?
Ja bym dalej jeszcze drążył to pytanie.
Wyrzutniki bombowe na latających fordecach to jest polski wynalazek.
Kto o tym wie?
Mało kto wie. No, rzecz jest trudna, bo tak. Nie znamy tych spraw dlatego, że Brytyjczycy nie bardzo lubią chwalić kogoś innego za osiągnięcia. Do tego porzucili sojusznika. No więc też trochę im było łyso mówić o tym, że to był taki dobry sojusznik, prawda? W PRL-u większość tych ludzi była zupełnie przemilczana, bo oni w większości zostali za granicą. W związku z tym ja się potem dowiadywałem po iluś tam latach, że na przykład jeden z tych ludzi dostał Grand Prix w Brukseli w 1958 roku. To ja się dowiedziałem w 70-tych latach, prawda? Więc tak to było, no.
Ale dalej bym się jednak o to pytał, no bo taka erupcja radości z odzyskanego śmietnika...
Otóż patriotyzm tych ludzi chyba uskrzydlał. Ci ludzie, o których mówię w tej chwili, to największe osiągnięcia zrobili właśnie wtedy, w czasie tej wojny światowej. Coś takiego jak musisz być zmobilizowany, kiedy no, masz tą największą walkę życiową, prawda? Coś takiego, no trudno się przed tym ustrzec, żeby nie dojść do takich wniosków. No.
A może oni byli lepiej wykształceni niż obecne pokolenie?
Nie, większość z nich, na przykład wielu tych konstruktorów lotniczych, to zaczynało robić najlepsze swoje konstrukcje, kiedy byli jeszcze studentami. Zresztą bardzo wielu ludzi nie miało dyplomów. Nawet profesor Mościcki, który był naszym prezydentem, a który był jednym z największych wynalazców europejskich początku wieku, bo on zrobił metodę produkcji kwasu azotowego z powietrza, czyli z niczego, prawda, bo powietrze jest wszędzie.
Wybity chemik.
Tak, ale nie miał dyplomu. Napisał pracę dyplomową, ale uciekając przed policją carską, bo on był tam zamieszany w zamach na generała gubernatora, który się nazywał jakoś tak Chmurko, coś takiego był taki. Tak. To uciekł do Prus Wschodnich, więc nie zdążył obronić tej pracy. I kiedy go potem zapraszano już po tych jego wielkich wynalazkach do Lwowa na profesora, do Szkoły Politechnicznej, no to najpierw mu dano profesurę ad personam, a potem szybko zrobiono doktorat honoris causa, żeby jakoś to zaklajstrować.
No. Dobrze, skoro mówi pan o tym, że tutaj patriotyzm, czyli taka miłość
odzyskanej
ojczyzny, jakby pozwoliła ludziom na...
mobilizację.
Na wielką mobilizację, bo przesłanie było jak gdyby ważne. Był następny eksodus, czy tam może nie eksodus, ale wyjazdy też masowe, milion czy półtora miliona ludzi, którzy za chlebem wyjeżdżali, kiedy granice się otworzyły. Czy to nie pomniejsza naszych szans, również w tej dziedzinie, o której mówiłem, w dziedzinie technicznej, bo dzisiaj tych wynalazków nie ma Polska pod tym względem żadnych osiągnięć, a patriotyzm stał się niemodny.
No tak, ale... Proszę pamiętać, że skomplikowane losy polityczne Polski sprawiały, że co pewien czas, co najmniej od czasów wielkiej emigracji, bardzo duże fale uchodźców wychodziły i to właśnie tych najbardziej zdolnych, młodych, utalentowanych, prawda, jeszcze na ogół przyzwoitych. I ci ludzie wpadali na przykład we Francji czy w innych krajach wyżej rozwiniętych, wpadali w takie środowisko, w których ich talent mógł właśnie lepiej rozkwitnąć niż u nas. Na ogół tak było. Przecież gdyby Maria Curie nie pojechała do Paryża, to nigdy by nie była noblistką. Może byłaby pierwszą kobietą, która wykładała w szkole głównej, prawda?
I nie byłoby na tablicy Mendelejewa pierwiastka Polonii.
Tak, bo trzeba powiedzieć, że człowiek jest oczywiście ważny, ale to, że Polacy robią kariery w krajach, w których gospodarka jest normalna i powiedzmy wszystko działa jak należy, to jest bardzo typowe, bo wtedy wystarczy, że jesteś dobry, prawda, w czymś. Natomiast w Polsce na ogół to rzadko się zdarza i właśnie druga Rzeczpospolita była wyjątkiem, bo wtedy było normalnie. Może my za długo nie potrafimy normalnie funkcjonować, to jest inna sprawa. Tak, bo z Polakami musi być coś niedobrego, skoro Polacy no, mają na ogół poza Węgrami, z którymi rzadko miewamy granice, nie mamy specjalnie przyjaciół dookoła jakoś, prawda? Historycznie rzecz biorąc.
Nie mamy przyjaciół.
Czyli jeżeli ktoś jest taki, to znaczy, że z nim jest coś niedobrego. Nie mamy, jak wszyscy sąsiedzi są niezadowoleni.
Nie namówisz.
Nie mamy przyjaciół. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, czego nie mamy. To znaczy, patrzę na pewne wskaźniki naszej gospodarki i one naprawdę nie uprawniają nas do dumy. To znaczy historia, tak, o której mówił pan profesor. No,
nie, i to nie tylko druga Rzeczpospolita, proszę pana, a na przykład te 15 lat od 815 do 30, kiedy Polska była tylko częściowo, że tak powiem, autonomiczna gospodarczo, to też był to wspaniały okres. Właśnie nowoczesna Polska wtedy została zapoczątkowana własnymi siłami.
A teraz patrzę na liczbę polskich firm, które mieszczą się w setce globalnych, tak zwanych challengerów w krajach rozwijających się, czyli tych najbardziej prężnych, dynamicznych, innowacyjnych firm. I ta liczba polskich firm w tej setce wynosi zero. Jest to stabilna liczba od kilkunastu lat. Jeżeli patrzymy na udział tak zwanych młodych firm notowanych na giełdzie, to też mamy stabilizację na najniższym poziomie. Kiedy myślimy o, czy próbujemy oszacować wartość inwestycji tak zwanych venture capital, która jakby sprzyja podnoszeniu tego kapitału w firmach najbardziej cennych, innowacyjnych, to znowu mamy spadek albo stabilizację na niskich poziomach. Cały czas jak memento, jak taki zły refren brzmi ta stabilizacja na najniższych poziomach, stabilizacja na najniższych poziomach. I z tego wszystkiego wynika, że jesteśmy czym? Jesteśmy gospodarką antyinnowacyjną, tak zwane minus 8 punktów. Gospodarka antyinnowacyjna teraz.
Ale to jest może i kwestia pewnego patrzenia, bo jak kiedyś, ileś tam, ze dwa lata temu, pan chyba Kłopotowski, on się nazywa taki od spraw kulturalnych, pisał we wprost, co Polacy wnieśli do dorobku światowego, to pisał, że było 13 tam literatów, a w technice nul. Ale dlatego, że nie zna faktów, bo nasze tradycyjne kształcenie to, kto był w Panteonie? Ci, co walczyli o niepodległość Polski, prawda, w różnych powstaniach, ci, co wspierali tą walkę piórem, a o takich ludziach jak Domejko, to się dowiadywaliśmy przypadkowo, bo miał powiązania filomackie, prawda? Czy o tym, że Narutowicz był jednym z pierwszych i głównych budowniczych elektrowni wodnych nowoczesnych, to się dowiadują tylko niektórzy, jak się wczytają w tą książkę. Większość ludzi uważa, że to był prezydent zamordowany w Zachęcie, prawda? I nic więcej o nim nie wiedzą. Zresztą o Mościckim też mało kto wie, że był takim wynalazcą super zupełnie. Więc to jest pewna optyka. I człowiek ukształtowany w tych czasach, powiedzmy przed wojną, no to właśnie tak uważa, że Polacy może coś tam w kulturze i tak dalej, w literaturze zwłaszcza, natomiast w tych gospodarczych nie. Dlaczego? Bo historycy się tym nie interesowali. Oni byli humanistami i to uważali za przyziemne rzeczy. I teraz ja kieruję takim grantem, który ma pokazać właśnie, co Polacy wnieśli do nauk matematyczno-przyrodniczych i techniki. Przewidziane jest około 1000 biogramów z całej historii, prawda, od Wittelona tam gdzieś kiedyś w XIII wieku po dzisiejsze czasy, z tym, że tylko nieżyjący są oczywiście, bo ja w Polsce słownika z żyjącymi nie będę robił, to nie jestem tak odważny. Więc proszę państwa, są naprawdę nieprawdopodobne rzeczy, bo pomijając to właśnie, co mówiliśmy przed chwilą o tych w czasie wojny, prawda, rzeczach, czy o tym, że ta druga Rzeczpospolita była znacznie bardziej nowoczesna niż nam się wydawało, zwłaszcza kiedy niechętnie się do niej ustosunkowywano. To na przykład jest niezwykle ciekawa jest wynalazczość polska w Ameryce Północnej i to jest nieznana również Polonii amerykańskiej, bo często to robili ludzie, którzy nie byli tak bardzo silnie powiązani z tą Polonią patriotyczną. Byli sobie indywidualistami, ale uważali się za Polaków. Byli to bardzo często polscy Żydzi, którzy zresztą, jeden z nich na przykład wyjeżdżając na stałe do Stanów, poszedł do Ministerstwa Spraw Wojskowych i powiedział, że będzie im przysyłał wiadomości o nowych środkach łączności, bo się tym zajmował. To co rzadko który Polak takie rzeczy robi, więc byli to ludzie naprawdę uważający się za Polaków, piszący po polsku i tak dalej. Jeden z nich na przykład, proszę państwa, puścił w miejscowości Jurbana, chyba to się nazywa, Urbana, prawda, na uniwersytecie, film dźwiękowy ze ścieżką dźwiękową na 5 lat przed braćmi Warner. Jest drugi w 26 roku, 1926, wynalazł wszystkie trzy formy tranzystora. Także jak wynaleziono w Bell Laboratory w roku 50 ten tranzystor, to prawnicy musieli obchodzić jego prawa patentowe. Oczywiście to było teoretycznie zrobione, ale był zapis. Prawda? Jeden na przykład, tamci to się nazywali, jeden się nazywał Lilienfeld, drugi się nazywał Tykociner-Tykociński, a teraz był Podbielniak, który był farmaceutą, no, takim nowatorem w przemyśle farmaceutycznym i dzięki jego jakimś tam separatorowi stała się możliwa produkcja przemysłowa penicyliny po wojnie. No więc też strasznie ważne, prawda? Bo nie wystarczy mieć penicylinę, trzeba jeszcze móc ją produkować na dużą skalę.
To, co pan mówi, panie profesorze, to jest fascynujące, ale jak pamiętam, jak swoją bytność z Muzeum Techniki, to nie pamiętam tylu fascynujących historii, które pan teraz opowiada.
No, bo wie pan, tu się trzeba dogrzebywać. Ja trafiam do najlepszych ludzi, którzy się na tym znają i staram się, że tak powiem, ich zgromadzić. No, mam naprawdę świetne pióra, bo pisze mi na przykład Leszek Kuźnicki, zoologów, były prezes PAN, Andrzej Kajetan Wróblewski, były rektor uniwersytetu, prawda, i wiceprezes PAN, pisze mi fizyków. No, staramy się to zrobić.
Żebyśmy nie wpadli w totalne kompleksy, ale nie, panie profesorze...
To bez chóropatriotyzmu to jest, zupełnie.
Ja właśnie tylko tutaj może żarty chciałem dodać, żebyśmy właśnie nie mieli takiego poczucia kompleksów z czasów współczesnych. To jest pan w Radiu Solidarność w latach 80., jak jeden nadajnik wpadł i trafił w ręce SBC, to zrobili ekspertyzę tego nadajnika wyprodukowanego tutaj w Polsce i to był panegiryk.
Tak, słyszałem o tym, że...
Tak, że bardzo wysoko oceniono tutaj naszą myśl techniczną.
No, tak, nie. O co chodzi? Ja jestem popularyzatorem głównie tych wszystkich rzeczy. Trochę też tam badałem, ale oczywiście korzystam też z wyników innych przede wszystkim. I ja uważam, że rzetelność jest tutaj najważniejszą rzeczą. Także ja nigdy nie wychwalam przesadnie Polaków. Nie.
Dobrze, ale jak się nam udało? Finom się udało Nokia. Przecież tam był przemysł drzewny, w ogóle żadnych tradycji. Weszła nowa technologia i oni nagle znaleźli się w czołówce światowej. Jak to im się udało, a nam nie?
No, czasami pojedyncze wypadki to polegają trochę i na tym, że trzeba mieć szczęście. No.
Zanim przejdziemy do takiej sfery, gdzie trzeba pewnie mieć jeszcze ogromną wiedzę, być może szczęście też, do tej sfery, którą ciągle uważamy za najbardziej nowoczesną, związana z komputerami, to powróćmy jeszcze do tej tematyki komputerowej. Pojawiły się przecież w historii Polski te nazwiska, które zajmowały się tymi naukami i na przykład inżynierowie związani z Enigmą, czy może jeszcze wcześniej, panie profesorze?
To byli matematycy, kryptolodzy, tak. Zresztą wykształceni w szkołach niemieckich, żeby było weselej, bo to trzeba, bo tam jakiś, pamiętam, ktoś mi opowiadał, że był taki cztery litery lub cztery cyfry, prawda, kod i chodziło o to, żeby powiedzieć, jaką datę na przykład każdy oficer niemiecki musi znać. No i powiedzieli datę urodzin Fryderyka Wielkiego i jak podstawili, to wszystko zaczęło grać, prawda. Więc są takie rzeczy, trzeba w pewnej kulturze się umieć obracać, prawda? Nie każdy to może.
Zresztą... U nas bitwa pod Grunwaldem 1410 opisuje również i inne zjawiska dla tych, którzy wiedzą, o czym mówię.
Dobrze. No w każdym razie, oczywiście, to był bardzo duży wyczyn i powiedzmy, denerwują mnie często różne wersje, które, no jakby to powiedzieć, wykluczają ten polski udział, a Polacy dali dwie repliki tej Enigmy wyprodukowane w takim zakładzie Avia w Warszawie. Jeden dali brytyjskiemu wywiadowi, drugi francuskiemu w lipcu 1939 roku. Ale musimy sobie powiedzieć wyraźnie, że Niemcy w tym czasie zmienili trochę, skomplikowali ten system i nie wiem oczywiście, czy byśmy do tego nie doszli, ale to wymagało tak dużych nakładów finansowych, że lepiej, że to zrobili Brytyjczycy, których na to było stać. W każdym razie Polacy zapoczątkowali coś takiego, dzięki czemu w czasie wojny sztaby brytyjsko-amerykańskie mogły zaglądać w karty Niemcom. Wiedzieli naprawdę prawie wszystko, co było ważne. No i tam te słynne historie są, prawda, z tym Churchillem, który wiedział, że coś tam będzie zbombardowane.
Coventry, dokładnie.
Coventry, tak, i miał tam przyjaciół, a nie mógł nic zrobić, tylko mógł poprosić szefa straży pożarnej, żeby tam czujność zwiększył. No bo jakby się odrobne Coventry Niemcy kapnęli, to by było niedobrze, prawda? No, są ważniejsze sprawy od Coventry. Czy są ważniejsze, to jest oczywiście sprawa, problem moralny i trudno to nam rozstrzygać, ale oczywiście w takiej sprawie to był bardzo ważny wkład Polski. Zresztą jak wiemy, również w 20 roku były takie właśnie historie, kiedy ktoś, kto dobrze rozwiązywał krzyżówki, właśnie potrafił rozszyfrować zupełnie przypadkowo, zobaczywszy depeszę sowiecką, że wiedząc, tylko znając rosyjski, wiedząc, że dywizja są trzy i, prawda, potrafił podstawić i wyszukać takie rzeczy i przez noc prawie, że to wszystko rozszyfrował, a potem pomogli mu matematycy, prawda?
A czy nie jest jednak jedną z przyczyn tych naszych mizernych, czy właściwie zerowych osiągnięć, tutaj to, o czym Paweł mówił, jeśli chodzi o technikę, to, że jeśli chodzi o edukację, wydajemy 1% PKB, a taka Finlandia 3%.
No, w ogóle powinniśmy wydawać 3%, bo to jest docelowe w Unii Europejskiej, ale nigdy, no. Mieliśmy bardzo rozmaite rządy. Zawsze mieliśmy ministra finansów, profesora, prawda? I zdawałoby się, że niby wszystko powinno grać, ale jakoś tak dziwnie się dzieje, że mimo wszystko my tutaj zupełnie nie dbamy o tą naukę.
Mamy 457 wyższych uczelni.
No właśnie. Przed wojną mieliśmy 3 techniczne wyższe uczelnie, no i uniwersytetów znacznie więcej, prawda? Ale no, w granicach wszystko było 12, powiedzmy.
No tak. Nie w tej liczbie jest odpowiedź widocznie.
Nie. No jakość jest oczywiście dużo gorsza. Ja myślę, że przedwojenna matura to odpowiada dzisiaj wykształceniu wyższemu, prawda? I to pewnie przedwojenna matura w wielu wypadkach była prawdopodobnie skuteczniejsza jednak, bo jednak wymagano pewnych rzeczy, a teraz z tymi uczelniami jest słabo.
Panie profesorze, poza pana aktywnością naukową i tą dziedziną, o której przed chwilą rozmawialiśmy, również sporo czasu pewnie panu zajmuje dodatkowa aktywność. Jest pan od paru miesięcy chyba, tak?
Kwietnia.
Czyli już bez mała od roku jest pan członkiem kolegium
Rady obecnie. Członkiem
Rady Instytutu Pamięci Narodowej.
Tak, jestem.
Jaki był motyw?
No, motyw był taki, jak wtedy, kiedy szedłem do Solidarności. No, to znaczy, uważam, że kraj w potrzebie. No, bałem się, że może się coś złego przydarzyć Instytutowi Pamięci Narodowej w niedobrej atmosferze, jaka wokół niego jest wytwarzana. Na ogół polegająca na dezinformacji ta cała atmosfera. Tak to jest. No. A uważam, że jest potrzebne. No ja zresztą, jak przyszedłem, bo mnie Senat tam nominował, no to powiedziałem, że właśnie ja tu przychodzę jako przedstawiciel II Rzeczypospolitej, bo ja miałem 5 lat, jak wojna wybuchła. Więc ja jestem obywatelem II Rzeczypospolitej. Prawda? Wtedy się urodziłem. No i przyznam się, że było to wyzwanie dosyć ciekawe, bo nie sądziłem, że będę miał bardzo dużo przychylnie nastawionych tych słuchaczy, ale ponieważ no, jestem zwierzę medialne dosyć i to było tak na 100 ludzi mniej więcej w tym Senacie, więc udało mi się zrobić taki wykład, po którym dostałem najwięcej głosów i nawet oklaski.
Tak. Ale łączy pan w sobie jak gdyby z jednej strony swoje zainteresowania historyczne, zawodowe, jest pan profesorem historii, pracuje pan w Instytucie Historycznym, a z drugiej strony jest pan w Instytucie Pamięci Narodowej. Pamięć, czyli też sięgnięcie wstecz, czyli historia. Jak się pan patrzy na to, co się dzieje w Polsce od kilku lat, kiedy redukuje się naukę historii zarówno w szkołach średnich i to w sposób dosyć zasadniczy. Dwie ostatnie klasy przedmaturalne wycięto w ogóle historię. Teraz jest propozycja, żeby w szkołach podstawowych i w liceach też zmniejszyć naukę historii.
Ja to na
pana
to
komentarz.
Patrzę bardzo niechętnie. Uważam, że jest to bardzo niedobre. Jest to, wygląda w ogóle na zamierzoną działalność, żebyśmy zatracili naszą tożsamość narodową. A ja uważam, że to jest jedna rzecz właściwie, z której ja jestem bardzo dumny. No, to jest sprawa bardzo, bardzo trudna. No, niektórzy uważają, że to jest niepraktyczne. Moim zdaniem to było tak, że taki wysoki status, że tak powiem, wysoki etos, to jest związany z elitą, zawsze elita była stosunkowo nieduża, prawda, ale reszta starała się jej dorównać. I przedwojenny na przykład awans społeczny to był autentyczny awans społeczny. Taki człowiek, co dochodził do różnych rzeczy, było wielu. Choćby Bartel, który został premierem, był prostym człowiekiem kiedyś. No to on stawał się też częścią tej elity i też przejmował ten jej etos, prawda? Teraz niestety mamy takie czasy w sytuacji masowej, że masowo się wdarli na najwyższe te ludzie, no co tu dużo mówić, no którzy mają etos motłochu, no. A motłochowi wolno wszystko, wolno ukraść, wolno skłamać i tak dalej. No ale on się nie nadaje na elitę. No,
czy tak nie to jest wygląda. Szczególnym paradoksem, że cztery najważniejsze stanowiska w państwie, takie konstytucyjne, premier, prezydent, marszałek Sejmu i marszałek Senatu, każda z tych osób, znaczy jeszcze do niedawna, bo tutaj teraz jest, marszałkiem Sejmu jest lekarka, ale przedtem to byli sami absolwenci Wydziału Historii.
No tak, powinni mieć większe zrozumienie. A ja, wie pan, to jest tak. Ja myślę, że ci ludzie na najwyższych szczeblach to oczywiście rzadko kiedy do czegoś się dotykają, co jest niżej. To jest załatwiane różnymi kolegiami i tak dalej, ale na pewno tendencja jest niebezpieczna. Należałoby chyba na historię zwrócić większą uwagę. Ja myślę, że to jest właśnie taka rzecz, że my byśmy mogli to wnieść do Europy jako pewne bogactwo. Właśnie to, że ta Polska, która była przed wojną i przecież nie tylko oparła się Hitlerowi, ale ona się przede wszystkim, no tak jak pisał Rożek, prawda? Ona przede wszystkim nie poszła z Hitlerem zdobywać Europy, co by się jej pewnie udało z tym Hitlerem. Ja już abstrahuję od sympatii i niesympatii, ale naprawdę to było coś po prostu, czego nie można było zrobić inaczej, tak jak to zrobiło. Przecież przed wojną była ogromna jedność psychiczna. Ja to pamiętam nawet jako małe dziecko, że wszyscy byliśmy, że tak powiem, zwarci i gotowi. No, z tego się śmieli później, ale tak to było. Takie było nastawienie. Gdyby rząd chciał pertraktować z Hitlerem i się uginać, to by upadł po prostu. Tak doszłoby do rewolucji. Tak to było. A teraz nam mówią, a trzeba było zwlekać, a trzeba było... Tak, to jest nie w polskim stylu.
Panie profesorze, jest jeszcze jeden temat, który chciałem z panem poruszyć, bo dotarła informacja, że 19 profesorów, i to szczególnych profesorów, bo nie z dziedzin humanistyki, tylko właśnie inżynierów tak naprawdę, no, stworzyło taką inicjatywę, jak byście ją nazwali?
No to jest taka inicjatywa, żeby zrobić konferencję smoleńską, która by zupełnie nie zajmując się polityką i tym, kto jest czemu winien, tylko stwierdzić w sposób czysto naukowy, do czego tam właściwie doszło, co można zrobić oczywiście. Z tym, że tak, no myśmy postanowili w tym gronie, że w naszym imieniu będzie tylko się wypowiadał pan, który to zainicjował, czyli profesor Witakowski z AGH, i staramy się tego trzymać, więc generalnie to ja oczywiście mogę powiedzieć, że chodzi nam dokładnie o zbadanie sprawy przy użyciu metod naukowych. A dlaczego? No dlatego, że z tak zwanych wersji oficjalnych, nazwijmy to, wnioski są sprzeczne z prawami natury, no więc nie można się opierać na czymś, co na pewno jest nieprawdziwe. Prawda?
No. Kiedy ta konferencja ma się odbyć?
No, myślimy o końcu tego roku, ale na pewno to będzie później. Myślę, że się ona odbędzie, chociaż no, raczej nie spodziewamy się wsparcia. No, w każdym razie z listów 30 paru wysłanych do dziekanów wydziałów mechanicznych dostaliśmy odpowiedzi chyba dwie albo trzy, i to w większości dosyć wymijające. Właściwie tylko jedna była taka odpowiedź bardziej konstruktywna, z tym, że gość się zastrzegał, że musi dostać jeszcze pozwolenie od dyrektora. No tak to mniej więcej wygląda. No.
No tak, także rozumiem, że to jest inicjatywa oddolna.
No, inicjatywa profesorów na ogół dość zaawansowanym wieku, ale nie tylko, bo są tam i tacy, którzy mają, ja wiem, 40 parę lat. Ludzi wszystkich z wykształceniem technicznym albo z nauk ścisłych, to znaczy takim, który nie obca jest, powiedzmy, mechanika wyższa, no, którzy po prostu no, nie mogą aprobować rozstrzygnięć, które są, no to jest tak jakby, nie wiem, no, czy posłuchaj się przykładem brydżowym, czy matematycznym, bo dwa razy dwa musi być cztery, nie może być siedem, prawda, i tu trzeba, znaczy...
Będziemy czekali na tę konferencję, a kiedy...
Myślę, że kiedyś do niej dojdzie, no.
Kiedyś, byle, kiedyś byle szybko.
Powoli musimy kończyć już dzisiejszą audycję. Naszym gościem był dzisiaj profesor Bolesław Orłowski. Dziękujemy bardzo za przybycie.
Dziękuję. Starałem się być możliwym surogatem za panią profesor.
Dziękujemy bardzo. Ja już dziś chciałabym państwa zaprosić na kolejną audycję, która odbędzie się za tydzień, również w czwartek o godzinie 20. Naszym gościem będzie reżyser Antoni Krause. I przypominam również, że można nas słuchać na tradycyjnych radioodbiornikach w radiostacji Jutrzenka na falach ultrakrótkich o częstotliwości 99,5 MHz. W czwartki o godzinie 20, powtórzenie w piątki o godzinie 15 i w soboty o godzinie 14. A dzisiejszą audycję przygotowali Andrzej Gelberg, Paweł Badzio, Sylwia Reszczyńska, a zrealizował Piotr Romejko. Dziękujemy, żegnamy się z państwem. Dobranoc, do usłyszenia.
Dobranoc.
Wolna antena, Radia Wnet.